godzina 8:17. Ja się nazywam Antoni Opaliński i zapraszam wszystkich do dalszego słuchania Poranka Wnet na 87,8 FM i oczywiście na naszym portalu www.wnet.fm. Przed chwilą Ugly Kid Joe i Cats in the Cradle to była piosenka dla wszystkich dzieci, bo dlaczego nie? A dzisiaj poranek taki wyszedł profesorski, bo już trzeci człowiek z tytułem profesorskim w naszym studiu, pan profesor Łukasz Szumowski, wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego. Dzień dobry.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Pan co prawda jest profesorem nauk medycznych, ale już się dowiedziałem, że nie życzy pan sobie jako wiceminister nauki rozmawiać o kwestiach medycznych. Mówi się trudno, tak właśnie władza usiłuje wpływać na wolne media. Będziemy zatem rozmawiać o nauce.
Nie życzę, tylko prosiłem pokornie.
Panie ministrze, reforma nauki, właściwie co ona miała na celu? Jaka była taka główna idea? Bo to są sprzeczne są informacje, o co panu wicepremierowi Gowinowi chodziło w tej reformie.
Generalnie reforma jest trochę odpowiedzią na sytuację polskiej nauki i szkolnictwa wyższego. Takie założenie podstawowe reformy to stworzenie takiego środowiska w Polsce, żeby było ono przyjazne dla badaczy, żeby było konkurencyjne względem reszty świata i Europy, żeby przyjemnie było w Polsce prowadzić badania, żeby studenci, którzy wychodzą z polskich uczelni, byli na najwyższym poziomie, żeby te uczelnie były atrakcyjne dla wszystkich.
A jaki jest główny problem polskiej nauki? Poza oczywiście niedofinansowaniem, o którym wiemy, ale to jest problem nie tylko nauki.
Tak, oczywiście niedofinansowanie jest problemem poważnym i to oczywiście w nauce tych pieniędzy potrzeba więcej, ale również w innych sektorach, jak wiemy, to jest problem. Natomiast jednym z takich poważniejszych problemów w polskiej nauce, jak rozmawiałem ze studentami na przykład w Wielkiej Brytanii, Polakami, którzy tam studiują i na pytanie, czy zastanawiali się w ogóle nad powrotem do Polski, na studiowanie w Polsce, mówią, że największą przeszkodą w powrocie jest nadmierne zbiurokratyzowanie uczelni, pewien styl prowadzenia uczelni, zarządzania uczelnią, no i jakby niepoważne traktowanie młodego badacza.
Co to znaczy niepoważne traktowanie młodego badacza?
No, jeżeli popatrzymy na doktorantów, obecnie doktorant to jest student. Na jednym z kongresów nauki, Narodowych Kongresów Nauki, stała pani, która powiedziała, że ona nie czuje się studentką, bo ma 35 lat, ma dwójkę dzieci, rodzinę, no jest normalnym, poważnym człowiekiem, a nie studentką wieczną. W związku z tym fakt, że co drugi tylko doktorant miał stypendium i to w wysokości 1000 zł, to uważam, że to nie jest poważne traktowanie młodych badaczy, a doktoranci to jest sól ziemi uniwersytetów. Na nich opiera się cała nauka na świecie. W Polsce również powinna się na nich opierać. W związku z tym to, co my proponujemy, to jest bardzo silne wzmocnienie doktorantów, żeby oni nie byli studentami, tylko badaczami, a jak mają być badaczami, to muszą być płacone za te badania. I proponujemy całkiem takie, jak na naukę, przyzwoite stypendia dla wszystkich doktorantów, czyli 110% podstawowej pensji przed oceną śródokresową i 170% po ocenie śródokresowej, no co wychodzi około 2,5 do 3 tysięcy na rękę.
Czy wobec tego zadbacie również o pensje tych nieco starszych pracowników, na przykład adiunktów?
Adiunkci to nie jest domena ministerstwa. Pamiętajmy, że uczelnie są całkowicie autonomiczne i nawet nie mamy możliwości, żeby jakkolwiek wpływać na relacje płac pracowników w uczelni. O tym decyduje rektor. My tylko możemy powiedzieć, że minimalne stawki są takie, a nie inne. I oczywiście rektor ustala wysokość tej docelowej pensji dla pracowników swojego uniwersytetu.
No właśnie, tutaj niektórzy krytycy tej ustawy, na przykład z Komitetu Ratowania Humanistyki, mówią, że będzie cała władza w ręce rektorów i że to tak właściwie jakby oddać w reformie wymiaru sprawiedliwości całą władzę w ręce dotychczasowych prezesów sądów.
No właśnie, to tak jak no to jest Stowarzyszenie Wiecznego Doktoranta, którzy nie są w stanie zrobić nawet tego doktoratu, no to jest komitet, który się wypowiada na temat reformy, chyba nie przeczytał tej reformy, bo władza powinna pójść w ręce rektora, dlatego że inaczej uczelnie nie są w stanie być zreformowane. Potrzebujemy tej reformy, potrzebujemy uniwersytetów, które są w stanie reagować na zmieniające się środowisko, na zmieniające się otoczenie. Natomiast porównywanie rektora do prezesa firmy jest jakimś takim absurdem kompletnym, ponieważ uniwersytet to nie jest firma, to nie jest, to jest coś więcej oczywiście niż organizm zarządzany przez menadżera, to jest środowisko akademickie i my tutaj wprowadzamy raczej większe upodmiotowienie środowiska akademickiego, większą wolność i większą autonomię, choćby poprzez to, że Senat będzie wybierał Radę Uczelni, że Rada, która ma być z zewnątrz, bo o to też prosi środowisko, jest takim ciałem, które może wnieść świeży powiew na uczelnię, natomiast całkowicie jest wybierana przez Senat. Tam nie ma miejsca na kogokolwiek spoza tych członków, których
Senat chce. Chwileczkę, bo znaczy tak, po pierwsze proszę sobie nie ułatwiać, bo krytyka ustawy jest nie tylko ze strony wiecznych doktorantów, chociaż oczywiście tacy się zdarzają, natomiast...
Wspomniał pan o komitecie, tym komitecie ratowania humanistyki bodajże, od tego się odniosłem.
Mówi pan o tym, że celem jest odbiurokratyzowanie uczelni, tymczasem powstaje nowy organ, którego dotąd nie było. Po co, przepraszam?
No właśnie, tak jak powiedziałem, po to, że do tej pory uczelnie były zamknięte wewnątrz siebie, takimi były wieżami z kości słoniowej. Jednym z postulatów i młodego środowiska naukowców i wbrew pozorom również środowiska starszych badaczy było to, że uczelnie powinny troszeczkę się otworzyć na środowisko zewnętrzne. Zresztą jest to jedna z misji uniwersytetu, odpowiedzialność społeczna nauki. Jeżeli nie będziemy mieli dialogu ze społeczeństwem, środowisk akademickich, uniwersytetów, to te uniwersytety tracą autorytet, tracą możliwość komunikacji ze społeczeństwem. No potrzebujemy choćby na przykład ambasadorów uniwersytetów. Wyobrażam sobie, chociaż nie jestem ani rektorem, ani nie zamierzam jak na razie pretendować do jakiegokolwiek tego typu stanowiska, to wyobrażam sobie, że Senat mógłby powołać do Rady Uczelni wybitnych sportowców. Tak? Osoby, które osiągnęły coś w życiu, są autorytetami w swoich dziedzinach i są w stanie z jednej strony popatrzeć świeżym okiem na dalekosiężne cele, bo Rada nie ma żadnych kompetencji takich zarządczych, bezpośrednich.
No, ale nie jest tak, że jest związek między tą Radą a wyborem rektora?
Jest tylko swego rodzaju preselekcja kandydatów na rektorów i proponuje Rada kandydatów na rektorów i to tyle.
Czy nie jest tak, bo to oczywiście jest bardzo ciekawe, co pan mówi o tych wybitnych sportowcach i tak dalej, ale czy w polskich warunkach na przykład nie można sobie wyobrazić, że będą tam po prostu biznesmeni od ośmiorniczek, którzy będą chcieli mieć prestiż jeszcze uczestnictwem w jakiejś radzie?
Znaczy, wie pan co, no jeżeli szacowne grono Senatu uczelni wybierze sobie biznesmenów od ośmiorniczek, to sobie wyobrażam, że takich będzie miało, natomiast jest to całkowicie autonomiczna decyzja członków Senatu tej uczelni. No to oni mają decydować, kogo chcą w radzie. No kto ma decydować za nich? Ja? Pan?
Znaczy cały czas jeszcze nie przekonał mnie pan minister co do tego, że taka rada jest potrzebna, ale rozumiem, że są jakieś ważne powody,
znaczy,
żeby
takie rady są w większości dobrych uniwersytetów na świecie. Te rady służą pomocą. Często tam są absolwenci, którzy wiedzą, jak wygląda ta uczelnia, wiedzą, jak wygląda świat zewnętrzny poza uczelnią i są tym łącznikiem. W związku z tym, czerpiąc wzorce również z dobrych, dobrze zarządzanych i dobrze funkcjonujących uniwersytetów z całego świata, gdzie te rady są, proponujemy, żeby taka rada, która się składa nie tylko z członków tego ścisłego środowiska akademickiego, była i doradzała.
Kwestia uczelni lokalnych. Krytycy projektu twierdzą, że on doprowadzi do likwidacji albo w każdym razie ograniczenia rangi całej masy ośrodków lokalnych.
Szkoda, że też nie podają argumentów, w jaki sposób to ma się dziać, ponieważ propozycja nowej ustawy wręcz zapisane tam są pewne programy dla, tak jak program doskonałości regionalnej dla regionalnych uczelni, do których w ogóle nie mogą startować uczelnie duże, wielkie, dlatego że chcieliśmy wreszcie oddzielić uczelnie regionalne od uczelni wielkich, bo w tej chwili jest tak, że konkurują te największe z tymi najmniejszymi i oczywiście wiadomo, że potencjał tych większych jest mocniejszy, że finanse są mocniejsze, że potencjał badawczy i potencjał dydaktyczny jest większy. My nie chcemy, żeby regionalne uczelnie musiały gonić Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Warszawski czy Poznański, bo to nie o to chodzi. Uczelnie regionalne są niezmiernie ważnym elementem życia akademickiego w Polsce, natomiast troszeczkę pełnią inną rolę niż te największe. W związku z tym to, co my proponujemy, to jest właśnie kierunek odwrotny, wzmocnienie ich poprzez program doskonałości regionalnej dedykowany tylko i wyłącznie dla nich. I duże uczelnie nie mogą startować w tym konkursie.
Podobno jest tak, że minister może decydować o likwidacji kierunków, jeżeli one są z jakichś tam przyczyn ekonomicznych bądź społecznych nieprzydatne dla regionu. Rozumiem, że będzie można w ten sposób zlikwidować wszystkie filozofie, bo jak pan udowodni filozofię i jej przydatność dla regionu? Z drugiej strony jest to podstawa myślenia humanistycznego.
No akurat filozofii jest bardzo łatwo udowodnić, że potrzeby filozofii w regionie, dlatego że bez kulturotwórczej roli filozofii, socjologii, kulturoznawstwa, językoznawstwa nie będziemy mieli środowiska regionalnego żadnego. Więc o to akurat bym się nie obawiał, ale proszę sobie wyobrazić, że są uczelnie, które otworzyły 16 kierunków, na których nie ma ani jednego kandydata. I co wtedy? W tej chwili nie ma możliwości przeciwdziałania tego typu patologiom. Czy proszę sobie wyobrazić, że czasami są oferty dla studentów w obszarach, których wiemy z ewaluacji losów absolwentów, że stopień bezrobocia jest dramatyczny. Powstają kolejne i kolejne i kolejne kierunki, czy na prywatnych uczelniach, czy też czasami niestety na państwowych, gdzie podatnik płaci za ten kierunek, podczas gdy wiadomo, że tych kierunków w Polsce jest bardzo dużo, że takiego zapotrzebowania w danym sektorze nie ma. Jest to trochę wkręcanie młodych ludzi, mówienie im, że będą mieli fantastyczną pracę, fantastyczne zarobki, fantastyczne życie po tym kierunku, a my już wiemy, że tak nie będzie. Więc jeżeli nie ma chętnych, jeżeli zniknęli studenci na przykład na danym kierunku, no to co zrobić z tym kierunkiem na uniwersytecie?
Czy nie jest tak, że te stada absolwentów, które później nie mają pracy, to jest raczej efekt masy prywatnych uczelni, które produkują niedouczonych specjalistów od marketingu, niedouczonych prawników po 3 latach studiów i niedouczonych absolwentów tak zwanych studiów europejskich?
No to na pewno też, oczywiście, że tak, ale tutaj można podawać przykłady również uczelni państwowych, które też produkują tego typu absolwentów niestety. Natomiast po pierwsze, minister nie może tych kierunków zamykać, kiedy one są dobre i dobrze funkcjonują i tutaj nie ma dyskusji, natomiast to jest tylko problem tych takich patologii, na które my płacimy jako podatnicy. No, pan płaci na funkcjonowanie tych uniwersytetów, ja też. No i pytanie gdzieś, to jest ciągła dyskusja, oczywiście też akademicka, na ile autonomia, na ile odpowiedzialność wobec społeczeństwa za to, co się robi, za to, co się proponuje. No gdzieś tutaj ta równowaga powinna być.
Taki duch krąży po kolejnych ministerstwach nauki przez te całe ostatnie 25 lat, gdzie przychodzą kolejni ministrowie i mówią o konieczności współpracy nauki z biznesem. Jak w wypadku humanistyki udowodnić współpracę nauki z biznesem? Jak mają specjaliści od filologii arabskiej, która skądinąd jest potrzebna, współpracować z biznesem? Przecież powinni zajmować się studiowaniem tekstów i uczyć studentów dobrej znajomości języka.
Całkowicie. Znaczy nikt nie wymaga od arabistów, żeby współpracowali z biznesem, chyba że biznes potrzebuje arabistów. To jest...
Ale wie pan dobrze o czym mówię, bo takie slogany powtarzają się w każdej kadencji.
Oczywiście, że tak, dlatego że potrzebna jest współpraca nauki z biznesem, ale nie we wszystkich dziedzinach i dyscyplinach. No to wiadomo byłoby, że to jest absurd. To jest hasło, które jest dedykowane głównie do nauk technicznych, nauk o życiu, i częściowo do nauk podstawowych. Dlaczego? Dlatego, że jak popatrzymy na polski obraz szkolnictwa wyższego, no to niestety właśnie te wspomniane przed chwilą dziedziny przejęły pewną akademickość ze strony humanistów i próbują funkcjonować tak samo jak humaniści. No a nie do tego są troszeczkę dedykowani, dlatego że jeżeli mamy bardzo małą ilość patentów, bardzo małą ilość nowych cząsteczek medycznych na polskich uniwersytetach powstających, bardzo małą ilość innowacyjnych rozwiązań powstających na polskich uniwersytetach, no to chyba źle. Znowu biznes, szeroko pojęty sektor gospodarki, powinien czerpać korzyści z nowo wypuszczanych doktorantów z studiów technicznych, bo ich miejsce jest nie tylko na uczelniach, ale osoby ze stopniem doktora powinny się znaleźć w działach R&D firm innowacyjnych, bo bez tego niestety te firmy nigdy nie będą innowacyjne i strategia odpowiedzialnego rozwoju, czyli przestawienie gospodarki na tory innowacyjne, no nie będzie miało miejsca. Tutaj ta współpraca pomiędzy gospodarką a nauką, ale głównie z tak zwanych STEM, czyli tych twardych nauk, jest niezbędna, a niestety jest słaba. Słaba jest nie z punktu widzenia badań, bo my mamy bardzo dobre badania. Mamy Narodowe Centrum Nauki, które na poziomie 1 miliarda złotych przeznacza granty i tutaj na nauki podstawowe więc jakby i humaniści tam są, i badacze fal grawitacyjnych, i fizycy. Natomiast słaby jest transfer technologii pomiędzy badaniami a biznesem. Tego ogniwa nam brakuje i to ogniwo Polska musi zbudować, żeby móc to, co wymyślą naukowcy, którzy są bardzo dobrzy, i co do koncepcji, co do badań, co do publikacji, mamy bardzo dobre osiągnięcia, ale brakuje nam umiejętności przeniesienia tego do biznesu.
System boloński to jest takie coś, co pojawiło się w pewnym momencie. Wielu pracowników uniwersytetu bardzo na to narzeka, że to być może sprawdza się gdzieś w Stanach Zjednoczonych, tam to akurat inaczej nazywają, ale w krajach, gdzie jest silniejsza mobilność społeczna i gdzie nie jest problemem przeniesienie się z jednego uniwersytetu na drugi, a w Polsce powoduje, że absolwenci jednej filologii przenoszą się na drugą filologię po 2 latach i na przykład nie znają języka, który mają studiować. Więc czy z tym, co jest jakiś sposób na poradzenie sobie?
Znaczy, to jest system, który stety czy niestety, czy chcemy, czy nie chcemy, funkcjonuje w całej Europie. I jeżeli chcemy mieć atrakcyjne uniwersytety dla również osób spoza Polski, to cała Europa i cały świat funkcjonuje w systemie bolońskim. Ja akurat jako lekarz nie funkcjonowałem w systemie bolońskim i jestem przekonany, że są obszary, gdzie ten system boloński się nie sprawdza, aczkolwiek z wielu znajomych studentów zmienia jednak dyscyplinę po pierwszym etapie. W związku z tym, czy powinniśmy im centralnie zakazać, czy nakazać?
No, ale czy nie powinniśmy przynajmniej częściowo przywrócić tych jednolitych 5-letnich studiów?
Być może częściowo moglibyśmy przywrócić te 5-letnie studia, ale to też chcielibyśmy delegować na poziom statutu, a nie odgórnie przez ministerstwo regulować działanie uczelni.
No cóż, ta rozmowa powoli się musi kończyć, ale pewnie jeszcze do niej wrócimy, zwłaszcza, że sądzę, że jacyś antagoniści reformy odezwą się po naszej rozmowie. Proszę się zatem spodziewać naszego zaproszenia już wkrótce. Dziękuję bardzo za rozmowę. Pan profesor Łukasz Szumowski, wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego. Tak a propos, wiceministrowie zwykle mówią, że nie są politykami, ale jak się słucha polityków, to również w obrębie obozu rządzącego jest wielu krytyków tej ustawy. Czy jakoś konsultujecie ten projekt?
No, projekt był konsultowany przez rok, więc wydaje mi się, że takiego projektu jeszcze tak długo konsultowanego jeszcze nigdy nie było i głosy zarówno ze strony Komisji Europejskiej, jak i środowiska są takie, że jest to ewenement, jest to swego rodzaju eksperyment legislacyjny, żeby przez rok dyskutować ustawę ze środowiskiem.
No ale chyba tutaj w Radiu jeszcze trochę nad nią podyskutujemy. Bardzo dziękuję. Łukasz Szumowski, wiceminister nauki i szkolnictwa
wyższego. Dziękuję panu, dziękuję
państwu. Był gościem Radia Wnet.